Trudno tutaj statystycznie to tutaj ująć, ale na pewno takie sytuacje się zdarzają. Myślę, że stosunkowo często, dlatego że jest to od razu sytuacja no, napełniona lękiem. Lękiem, że ten najbliższa moja osoba, syn, córka, mąż, żona, no ma coś takiego, o czym właśnie przed chwilą pani Ewa mówiła, co ciągle jeszcze funkcjonuje jako choroba wstydliwa, straszna, etykietyzująca, częstokroć na całe życie. Ale ja tutaj chciałam się jeszcze na chwilę odnieść do wypowiedzi pani Ewy, ponieważ mówiła o takim odnoszeniu się do tej zdrowej części osoby i w ogóle chciałam to jakby może jeszcze uzupełnić takim czymś, że tutaj takim ratunkiem i ogromną pomocą jest odnoszenie się w ogóle do osoby, do człowieka. Po prostu trzeba zawsze mieć relację z człowiekiem, chorującym, cierpiącym. I my wręcz powtarzamy nawet jak mantrę, uczymy tego i młodszych kolegów. Nie ma schizofreników, są osoby chorujące na schizofrenię. Najpierw jest osoba, najpierw jest człowiek i zawsze każdy z nas się tworzy w relacji z drugim człowiekiem. Tak samo my, jeżeli chcemy pomóc komukolwiek i chcemy pracować z nim, jak to mówię, czy współpracować z innymi, w całym zespole terapeutycznym, z tym właśnie chorującym człowiekiem, to nigdy nie będzie naprawdę sukcesu, nawet jeżeli powiedzmy tam, prawda, uda nam się wyciszyć objawy i tak dalej, jeżeli nie będzie tego podejścia podmiotowego. Tylko... To jest podstawa. Choroba, owszem, ale jakby człowiek wyprzedza tego chorującego człowieka. Zawsze to jest człowiek.
O tym trzeba pamiętać.
To jest podstawa.
Problem polega na tym, że czasami mieć relacje z drugim człowiekiem, to dla niektórych to jest Monteverest nie do osiągnięcia. To na tym się jakby też ten problem...
Stąd rola rodziny. Stąd tutaj, co przed chwilą pan Andrzej mówił, że nie miał z tym problemu, bo to by najbliższe osoby, to by było rodzeństwo. On kochał, on te dzieci były przyjęte w tej rodzinie, o czym mówiła żona pana Andrzeja, że nie było problemu.
Ale już gdzieś kawałeczek dalej, parę metrów dalej, ten strach się pojawiał.
Więc jakby ja też znam takie rodziny, gdzie dzieci z zespołem Downa są i były i kochane i przyjmowane i nie było problemu. Miałam taki paroletni epizod pracy w Domu Pomocy Społecznej, gdzie no właśnie spotykałam się z osobami upośledzonymi, tam było 74 mężczyzn dorosłych, wśród nich wiele osób z zespołem Downa, którzy mogli spokojnie funkcjonować w rodzinie, ale oni, no nie było dla nich miejsca w tych rodzinach, prawda? Ja tutaj nie chcę nikogo osądzać, nie o to mi chodzi, ale chcę pokazać, jak istotną rzeczą jest takie po prostu bliskość, miłość, przyjęcie, akceptacja.
Jak może uzdrawiać, jakby, a przynajmniej sprzyjać powrotowi do zdrowia. Wróćmy do tych sytuacji, reakcji najbliższych, tak, którzy nie chcą zobaczyć, że coś się dzieje nie tak.
Ja może dalej się będę posługiwać swoim przykładem, bo tylko żadnych innych teorii nie znam, ale opowiem to dlatego, żeby też uczulić na takie sytuacje. Jak byłam w tym stanie, o którym opowiadam, mówię o pierwszym etapie, to miałam, oczywiście to były jakieś tam, pamiętam, że młodzieńczy zawód miłosny, straszny, oblany egzamin z matematyki, prawda, i tak dalej, to się wszystko tak nawarstwiło, że może, nie wiem, może to było przyczyną tego. W każdym razie stan mojego ducha był taki, że chodziłam, jak już chodziłam gdzieś, musiałam chodzić, to miałam taką prośbę, żeby się ziemia rozstąpiła i żebym się gdzieś zapadła, że jak się kładłam spać, to wolałam się nie obudzić. I ten stan trwał i trwał, doprowadziło to do tego, że gdzieś tam jakimiś swoimi sposobami, już nie pamiętam dokładnie, jak to było, nazbierałam jakichś leków nasennych, ile się dało i no, doszłam do wniosku, że skoro się budzę co rano i ciągle mi jest tak samo ciężko się zmobilizować do wszystkiego i nie chcę mi się w ogóle, nie mogę się zmierzyć z tą rzeczywistością, to sobie jakoś pomogę z tym. I wtedy, kiedy zażyłam te leki, jakiś dzień to był, przyjechałam do domu już po tych lekach i stanęłam taka już bardzo od, jakby to kolokwialnie nazwać, odleciana w drzwiach i wtedy dostałam od mojego taty w twarz, bo on był przekonany, że ja się upiłam. I dopiero później nastąpiło
Łączenie faktów.
Łączenie faktów i już na drugi dzień, jak już trzeba było wzywać karetkę i tak dalej. Więc chcę, nie opowiadam tego, że coś się stało takiego, że moi rodzice byli ten, tylko po prostu mówię o tym, że takie są symptomy i jak my strasznie wypieramy to, że coś się dzieje do momentu, kiedy naprawdę się coś nie stanie.
Może łatwiej pomyśleć, że moje dziecko pije czy coś bierze niż...
Dokładnie, niż to, że ma jakiś problem. Mówię to z perspektywy no już teraz i matki i różnych innych doświadczeń, że jednak musimy być troszkę uczuleni na to, żeby obserwować bardziej.
Czy twoja, Andrzej, sytuacja twojego rodzeństwa niosła różnego rodzaju komentarze? Bo mówili, że ten czas, kiedy byłeś dzieckiem, był w porządku. Było to normalne, z dużą taką dawką miłości, spokoju.
Nie, myślę, że może bardziej dla moich rodziców, może dla mojej mamy to gdzieś był taki problem, że już takiej rywalizacji między koleżankami, że tutaj mogę się popisać osiągnięciami mojego dziecka, a tutaj nie mogę, to myślę, że to gdzieś był jakiś psychologiczny problem. Nie, ja nie. Ale chciałem powiedzieć o czymś innym, że popytałaś o to, czy można przegapić taką sytuację. Ja już w pracy zawodowej swojej jako lekarz często, nie wiem jak to jest statystycznie, ale często spotykam się z takimi sytuacjami wyparcia przez rodzinę czy przez samego chorego, nie tylko choroby psychicznej, ale w ogóle takich chorób wykluczających, czy choroby nowotworowej, padaczki. Kilka razy miałem sytuację, kiedy trafiał do mnie chory po napadzie padaczkowym, tak byłem przeświadczony, że to był napad padaczkowy w wieku 20 kilku lat. Jak potem rozmawiałem, przepytywałem matkę, ojca, to się okazywało, że napady były już od wieku 12-15 lat, one były wielokrotnie. Ale po prostu lęk rodziców przed nazwaniem sprawy po imieniu był tak silny, że oni sami przed sobą, sami się oszukiwali. Mimo tego, że zdawali sobie sprawę, że dziecko na przykład jadąc samochodem, prowadząc samochód, może się zabić. Albo zabić kogoś. Ten lęk był tak silny, że oni, póki ktoś z zewnątrz im tego nie powiedział, to oni sami nie chcieli tego wiedzieć.
My też się często, no może nie często, ale są takie przypadki, że dziwimy, jak można było, no powiem kolokwialnie, tak długo hodować kogoś w domu z objawami ewidentnie psychotycznymi i nie widzieć tego. Także myślę, że te mechanizmy wypierania, zaprzeczania, negowania, no właśnie wynikające często z lęku, no też może z jakiejś, ja wiem, niewiedzy, ale chyba z lęku i to zaprzeczanie z tego najbardziej jako mechanizm obronny się bierze i z tego to wynika. No, budzą nasze zdziwienie, jak to jest możliwe, że jakby nikt nie zauważył, nie zwrócił uwagi, że ta osoba funkcjonuje już w sposób tak dziwaczny, się izoluje, w ogóle jakby straciła kontakt z rzeczywistością i rodzice na to jakoś nie reagują, bo wiadomo, schizofrenia dotyczy najczęściej młodych ludzi, między 20 a 30 rokiem życia jest największa zachorowalność, więc też mam na uwadze te osoby jeszcze młode, będące w domu, gdzie jeszcze są z tymi rodzicami. No, nieraz to dziwi rzeczywiście. Natomiast też oczywiście tutaj są postawy czasami skrajne. Od tej, o której w tej chwili mówiłam, do takiej znowuż nadmiernej opiekuńczości. Tak, i do takiego potem oczekiwania też jakby od lekarzy rzeczy prawie niewykonywalnych. Nie wiem, jakiegoś cudotwórstwa, prawda, bo nie jesteśmy w stanie zawsze pomóc i też myślę, że o tym też będziemy gdzieś tam mówić, o bezsilności, ale tak też to jest, że takie skrajne postawy, prawda?
Myślę, że bardziej
nie wiem, oczekiwań czy... na przykład. Nie?
Nie wiem, czy Państwo zgodzą się ze mną, bo dzisiaj to, co już pani doktor też sygnalizowała, jest, ta świadomość rośnie i w zasadzie, żeby znaleźć informacje na temat zachowania, które wydaje nam się trochę dziwne, być może podejrzane, budzi jakiś nasz niepokój, to naprawdę już chyba dzisiaj nie jest żadna wielka filozofia. I ja nie myślę tylko o internecie, tak? Jest tyle akcji różnych podnoszących świadomość, że prawdopodobnie lęk jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego, skąd te postawy.
Druga sprawa to jest to, że my nie wiemy, co zrobić w takiej sytuacji, jak się zachować. I to też osobiste, to są też moje osobiste doświadczenia, spotkania z osobą chorą na schizofrenię, lekarzem zresztą. Ta osoba funkcjonowała przez lata w środowisku, wszyscy wiedzieli w jej otoczeniu, czyli od pani salowej, rejestratorki do jej szefa, że ona jest chora na schizofrenię i ma objawy tej schizofrenii. I wszyscy woleli odwrócić głowę i tego nie widzieć, bo po prostu nie wiedzieli, co mają zrobić. No myślę, że albo wygodniej było po prostu udawać, że się nic nie dzieje.
No to jest to dramatyczne, no tak? Bo jest to lekarskie środowisko.
I bezradność, może jedno i drugie.
Było. No tak, proszę państwa, tylko są różne środowiska, tak? No umówmy się, że już gdzieś od lekarskiego środowiska można by oczekiwać pewnej wiedzy medycznej i jakby też nie wiem, ale wiem, gdzie mam zapytać. Więc jakby to też pokazuje, jaki jest poziom tego lęku, czy poziom tego wyparcia. Te pytania, proszę państwa, co robić, gdzie szukać pomocy, gdzie pytać, w jaki sposób rozmawiać gdzieś z tymi najbliższymi, żeby ułatwić tą drogę dojścia do lekarza, do gabinetu. O tym porozmawiamy za chwilę, po krótkiej przerwie.